Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 13. Rozdział 13 Ewangelii Łukasza. Trzynasty rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 do 5 wersetu będziemy czytali, a później od 10 do 17 i z 14 rozdziału jeszcze fragmencik, kilka wersetów też przeczytamy. Czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. 10 werset. A nauczał w jednej z synagog w sabat, a oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając, przełożony bóżnicy oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu. Jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy. Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego. Natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. I z 14 rozdziału od 25 do 35 wersetu. 14 rozdział 25 wersetu. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, łączę je razem. Jest to fragment, który wskazuje nam na bardzo ważne zagadnienia w naszym życiu duchowym, w naszym chodzeniu za Panem po tej ziemi. My mamy zawsze przyglądać się temu wszystkiemu, co się dzieje wokół nas. Zawsze mamy przyglądać się i zawsze wyciągać wnioski. Dlatego, że rzeczy, które wokół nas się dzieją, nie są rzeczami przypadkowymi. Wiecie, niektórzy by chcieli widzieć z tego pierwszego przeczytanego fragmentu, że te pierwszych 5 wersetów są takim wskazaniem Jezusa Chrystusa, że no cóż, no ludzie nie byli takimi aż grzesznikami, a zginęli. No po prostu no, trzeba wliczyć w życie nasze to ryzyko takiego nieszczęśliwego zdarzenia. Czy Jezus Chrystus coś takiego powiedział? Nie, nic takiego nie powiedział. Jezus Chrystus powiedział tylko tak, odpowiadając, rzekł do nich, czy tak myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Zazwyczaj, kiedy dochodzą do nas takie wieści o pewnych wydarzeniach, o pewnych rzeczach, które miały miejsce, jakichś nieszczęśliwych zdarzeniach, to powiem tak, w zasadzie ludzie bardzo, bardzo chętnie włączają swoje radia czy telewizory i słuchają, wieści słuchają. Wiadomości trzeba posłuchać czy popatrzeć. O co chodzi w tych wiadomościach? No, żeby posłyszeć, gdzie jakie nieszczęście było. Bo wiecie, jak kiedyś pamiętam za czasów socjalizmu, w wiadomościach podawano, jak spuszczano surówkę z pieca wielkiego i wszyscy się cieszyli, że surówka znów poleciała z pieca wielkiego i ile tam na polu zebrali rolnicy. I wiecie, mówiło się, że dziennik to jest straszna nuda. I ludzie nie chcieli oglądać tych dobrych wieści, że oto surówka poleciała z pieca. Nie chcieli patrzeć, ile to worków zboża rolnicy z pola zebrali. A dlaczego? Przecież to są dobre wieści. Bardzo dobre wieści. Ludzie chcą słuchać takich wieści, że się coś złego wydarzyło, prawda? Na przykład sensacja. Gdzieś tam ogłaszali jakąś tam nagrodę filmową, chyba filmową, bo ja tam nie wiem dokładnie, ale w każdym bądź razie ogłaszali i ogłosili kogo innego niż ten, co rzeczywiście został wybrany jako najlepszy. I sensacja. Odwołują to. Pokazują wiele razy. Wpadka, straszna wpadka. To do historii przejdzie. No przejdzie do historii, oczywiście, przejdzie do historii. Ale do jakiej historii przechodzą dobre rzeczy, które my w życiu naszym czynimy? Kochani, powiem tak, bardzo często w życiu naszym czynimy jakieś dobre rzeczy, prawda? Ale które zazwyczaj pamiętamy? Te złe, które się wydarzyły. Jak ktoś złamał rękę, złamał nogę czy cokolwiek innego, to pamięta. Pamięta, że złamał. Jak się pytasz go, czy kiedykolwiek złamałeś rękę, to od razu, wiesz, nie pamiętam. No nie pamiętam, no bij zabij, nie pamiętam. Każdy od razu pamięta. Pamięta o złych rzeczach, jakie się wydarzyły. I Jezus Chrystus, pokazując tutaj ludziom na to, że ludzie przywiązują wagę do tego, że coś się wydarzyło, a więc musiał ten człowiek, musiał na pewno być jakimś grzesznikiem, bo inaczej to by się te rzeczy nie stały. A Jezus Chrystus odwraca sposób myślenia człowieka i mówi tutaj, bynajmniej, powiadam wam, bynajmniej. Czy ucierpieli dlatego, że byli jakimiś szczególnymi grzesznikami? Nie. Jezus Chrystus mówi, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy poginiecie podobnie. A więc Jezus Chrystus nie chce, żeby nie było, żeby była zniwelowana całkowicie zależność pomiędzy tym złym, co się wydarzyło, a naszym złym czy grzesznym postępowaniem. Jezus Chrystus nie mówi, co by oni nie robili, czy by oni grzeszyli, czy by oni nie grzeszyli, to i tak miało na nich to spaść, to i tak spadło. Jezus Chrystus tego wcale nie powiedział. Ale jednocześnie Jezus Chrystus zwraca uwagę człowieka na to, że jeżeli rzeczy się wydarzają, to żebyśmy wyciągali z tego konkretną naukę. Myślicie, że oni byli szczególnymi grzesznikami, że dla nich się to przydarzyło? Nie, skąd? Absolutnie nie byli szczególnymi. Byli normalnymi grzesznikami, tak jak ty i ja. Byli takimi grzesznikami jak ty i ja. Żadni szczególni grzesznicy. Ale dlaczego tak się to stało? Jezus Chrystus powiedział, uważaj, żeby taki przypadek, taki los ciebie nie spotkał. Nie, Jezus Chrystus tego nie powiedział. Jezus Chrystus powiedział tylko, abyśmy zwrócili uwagę to, co się przydarza ludziom i wyciągali wnioski dla naszego własnego życia. Bo jeśli się nie upamiętamy, to może to wszystkich nas spotkać. Wszyscy tak samo poginiecie. A więc jest bardzo ważne w życiu naszym, abyśmy zwrócili uwagę, że Pismo Święte mówi nam o upamiętaniu. A cóż to takiego jest to upamiętanie? Upamiętanie to jest zmiana sposobu myślenia. Upamiętanie to jest zmiana sposobu myślenia. Nie tylko myśli, ale sposobu, w jaki myślimy. Podejścia do tego, co Bóg do nas mówi. Obserwacja świata i wyciąganie właściwych wniosków. Takich, jakie Bóg chce, żebyśmy wyciągnęli. Jeżeli komuś tłumaczysz i mówisz komuś i naprowadzasz go, naprowadzasz, to o co ci chodzi? O to chodzi, żeby człowiek zrozumiał dokładnie to, co chcesz mu powiedzieć. Jeżeli mówisz, słuchaj, masz tutaj 10, z tego 5 o te masz wziąć, a żebyś tych 5 nie ruszał. Które ten człowiek weźmie? Tych, co nie ruszał. Dlaczego tak jest? Po prostu dlatego, że jak Bóg coś do nas mówi, to my nie zwracamy uwagi na to. Co Bóg nam zakazuje, to my to właśnie bierzemy. I teraz jaka jest postawa naszego serca wobec tego, co Bóg do nas mówi? Chcecie przykładu? Konkretny przykład. Pierwszy człowiek w raju. Tylko pamiętajcie, żebyście nie jedli owocu z tego drzewa. Co człowiek zrobił? Właśnie z tego drzewa owoce zjadł. A Bóg patrząc na to, powiedział, szybko musimy ich wygonić z raju, dlatego że drugie drzewo też im zakazałem jeść z niego, z owocu żywota wiecznego. Aby nie sięgnęli i nie zjedli tego owocu i żyli na wieki. Widzimy, na czym to polega? My mamy nauczyć się obserwować to, co dookoła nas się dzieje, to, co nam się przydarza i wyciągać właściwe wnioski. My musimy zmienić nasz sposób myślenia. Biblia mówi nam, że prawdziwe upamiętanie objawia się w sposobie postępowania naszego. Zaczynamy inaczej myśleć i widać to na zewnątrz w naszym postępowaniu. Widać, po prostu widać, że inaczej postępujemy. Postępowanie nasze jest zupełnie zmienione. Wrogość wobec Boga zostaje zastąpiona wiarą i posłuszeństwem Bogu. Nasza wrogość wobec Boga jest zastąpiona posłuszeństwem Bogu. Po prostu zaczynamy mieć wiarę w sercu naszym. Jeżeli mówimy człowiekowi o wierze, a człowiek nie ma żadnej wiary, to co się dzieje? Człowiek zaczyna tak dziwnie reagować. No bo ja wiem. Mówisz o jakimś wydarzeniu, jakimś cudzie, a ten człowiek wzrusza ramionami. Nie wiem, czy to cud? A to wiadomo, jak to jest. Uzdrowienie. Są jakieś wyniki badań lekarskich? No wcześniej, że była choroba, a teraz, że nie ma. To wiecie, jaki wniosek człowiek niewierzący wyciąga? Lekarze się pomylili. To jest taki wniosek. Ja świadczę człowiekowi niewierzącemu, ręka była złamana, modliliśmy się do Boga i Bóg tą rękę scalił. I później okazało się, że lekarze sami się dziwi. No tak, tak, mówi, bo ja też takiego znajomego mam, że u niego stwierdzili, że nic nie jest złamane, później się okazało, że jest złamane. To jest odpowiedź człowieka niewierzącego na świadectwo o Bożym uzdrowieniu. Daję też przykład taki, wiecie. Odpowiedni przykład. Co zrobi człowiek wierzący, mający wiarę od Boga, jak mu opowiesz taki cud? On nie będzie szukał jakichś kontracudów, tylko powie chwała Bogu. Bóg jest wielki. Halleluja, chwała Bogu naszemu. Będziemy się cieszyć, będziemy się radować. A człowiek, który nie ma wiary, będzie ciągle kopał w tym. Będzie ciągle się doszukiwał. Stało się nieszczęście. Herod zmieszał krew Galilejczyków z ich ofiarami. Wiecie, dlaczego tak to tutaj jest napisane? Bo to tak jakby niezrozumiałe trochę jest. Byli wśród Izraela tacy ludzie, którzy byli szczególnie uwrażliwieni na tych atakujących ich Rzymian, na tych okupantów. I oni zawsze podejmowali z nimi walkę, jakąś taką partyzancką, jakoś tak gdzieś jakiegoś żołnierza zabić, gdzieś kogoś tam unieszkodliwić z tych wrogów naszych. Oni zawsze walczyli. To coś takiego jak jakaś grupa narodowców, wiecie, taka zawsze wrogo, zawsze przeciw, zawsze przeciw. My jesteśmy zawsze przeciw. Prawda? Tak, jesteśmy przeciw. My jesteśmy przeciw. Słyszałem, jak oni krzyczą. My jesteśmy przeciw. My zawsze jesteśmy przeciwko wszystkiemu. I wiecie, i to ich tak, wiecie, wzmacnia, oni są tacy. I tu była taka grupa ludzi wśród Żydów, którzy cały czas nękali tych okupantów. Ale wiecie, trudno ich było złapać, bo to oni tak się przemieszczali między tymi ludźmi, nie wyróżniali się swoim ubraniem, tylko gdzieś tam pod szatą mieli jakąś broń i ją używali w odpowiednim tylko momencie, później chowali, uciekali. Więc wiecie, co oni robili? Robili, mniej więcej namierzali, którzy to są ludzie. Jak im się udało gdzieś namierzyć tych ludzi, to wiecie, gdzie najszybciej można było ich złapać? W czasie składania ofiar. W czasie składania ofiar oni tam byli. I oni jak ich zobaczyli tam, to od razu tam wpadali i robili najgorszą rzecz, jaką można było robić. Przy składaniu ofiar zabijali ich. Po prostu łapali ich i zabijali. Dlatego tak tu jest opisane. Ale Jezus Chrystus powiedział, i z takiej sytuacji wyciągajcie właściwe wnioski. Myślcie. Wy macie mieć sposób myślenia biblijny. Tak jak Słowo Boże mówi. Macie być całkowicie napełnieni Bożą nauką, Bożym Słowem, Bożym Duchem Świętym i reagujcie dokładnie w taki sposób, jak Bóg tego chce. Tak jak się Jemu to po prostu podoba. W Łukasza w 3 rozdziale od 8 kilka wersetów poniżej jest powiedziane tak. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycieli, co my mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku. Lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Widzimy? Jezus Chrystus pokazuje dokładnie, na czym polega upamiętanie. We wszystkich rzeczach, które dookoła nas są, mamy po prostu w odpowiedni sposób trzymać się zasad, które mamy wyznaczone, jeśli w państwie, to przez państwo, jeśli w kościele, to przez kościół. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my mamy się trzymać tego, co mówi Słowo Boże. Bardzo wyraźnie tego, co mówi Słowo Boże. Na tym polega upamiętanie. Jeżeli na przykład my mamy jakiś interes i prowadzimy ten interes, to taką normalną rzeczą jest, że przy prowadzeniu interesu płaci się co? Podatki. Ale przecież nie musimy wszystkich podatków płacić. Bo część rzeczy można nie ujawniać, nie? No po co o wszystkim gadać? Po prostu część towaru można nie ujawniać, nie wykazywać go w dokumentach i wtedy podatku się mniej płaci i wtedy jakoś się funkcjonuje. Wiecie, Żydzi od dawna już coś takiego stosowali i jest taki przykład z życia wzięty, że kiedyś pewnego Żyda wezwano do organu podatkowego i powiedzieli, czemu ty nie płacisz podatków? On mówi, bo ja nie mam zysków. On mówi, no jak to nie masz zysków? To z czego ty żyjesz? A on mówi, słuchajcie, ja w sabat mam zamknięty sklep i wtedy nie dopłacam do tego mojego interesu i z tego żyję. Wiecie, ludzie wynajdują sobie najprzeróżniejszy sposób myślenia, żeby coś ominąć, żeby coś nie zrobić, żeby czegoś nie dopełnić. Słuchajcie, naród polski słynie z tego. Nie wiem, czy to od Żydów przejęli, czy od kogo to przejęli, ale słynie z tego, że jak jest jakieś prawo, to każde prawo trzeba ominąć. I jak wydają, państwo wydaje jakiś przepis, jakieś prawo, ja już nie oceniam w tej chwili, jakie te prawa są, bo wiecie, różne one są, ale nie wdaję się w dyskusję. Zaraz za chwilę okazuje się, że to prawo trzeba zmienić, bo już Polacy wymyśleli lukę. Już omijają. Drzewa można wycinać. Raptownie wszyscy wycinają, no więc patrzą coś nie tak. Więc trzeba teraz cofnąć. Coś wymyślili? Ludzie już wszyscy poszli bokiem. Wiecie tak, droga ta nieprzejezdna. No to ludzie objazdów już tyle mają i tędy, i tamtędy, i jeszcze którędyś. Wiecie, ja przypominam sobie dawno temu, bo to było w 2004 roku, byłem w Stanach. Wiecie, to jest taki głupi naród, wiecie, ci Amerykanie, że tak, że jak jest gdzieś znak postawiony, że nie ma przejazdu, to oni przed tym znakiem stają i stoją, i stoją, i stoją, godzinami stoją. Polak to by nie wytrzymał. Polak by nie wytrzymał. Polak by zaraz gdzieś tam bokiem, gdzieś wtedy. A oni stoją. Wiecie, co jeszcze zauważyłem? Jadą po autostradzie i można jechać tylko 55 mil na godzinę, czyli 88 kilometrów na godzinę. I wiecie, jadą tyle. No naprawdę jadą tyle. No jechałem w osobowym samochodzie z bratem jednym, obok nas ciężarówka jechała, a koło miała takie wysokie, że tak prawie po dach tego naszego osobowego i tak przez no może 200-300 kilometrów widziałem to koło. I tak i tak było i cały czas to koło, a to naprzeciw tylnych drzwi, a to naprzeciw przednich drzwi. Przez 200 kilometrów. Kochani, to przecież to można zwariować. No jak można tak przestrzegać przepisy? Jak można? Ale wiecie, dlaczego oni tak postępują? Sposób myślenia. Mają odpowiedni sposób myślenia. Wcale policji tam nie ma. Więc Polacy, jak się tam zjawiają, to zaraz i jadą tam do przodu. Czasami policja ich złapie, a czasami nie. I jakoś sobie radzą, nie? W tym świecie jakimś takim dziwnym. Ale Amerykanie mają sposób myślenia. I w upamiętaniu chodzi właśnie o ten sposób myślenia. że musisz myśleć nie, że ominę prawo Boże, że zrobię trochę po swojemu, a co mi tam, przecież Bóg i tak mi przebaczy. Czy Bóg przebaczy? No oczywiście, że przebaczy. Ale tu chodzi o twój sposób myślenia. Tu nie chodzi o to, czy Bóg przebaczy grzech, czy nie przebaczy grzechu, tylko Jezus Chrystus po to powiedział, uważajcie, bo możecie akurat być tymi ludźmi, którzy omijają moje prawo i w tym czasie wieża was przydusi. I co? W grzechu pomrzecie. W grzechu pomrzecie. Słuchajcie, w Syloe na południu Jerozolimy budowali wieże. Winnicy. Budowali i tak ją źle budowali, że ona runęła. Ja się nie zastanawiam w tej chwili, jacy to byli robotnicy i jakie oni mieli kwalifikacje, że ta wieża się przewróciła. Ale mówię o fakcie. Na 18 ludzi przewróciła się wieża i zabiła ich. I teraz z 18 ludzi. Ile było ludzi z myśleniem takim w upamiętaniu, takim odpowiednim sposobem myślenia, że odeszli do wieczności do Pana? A ilu było takich, którzy w ogóle akurat omijali Boże prawo? Jutro mieli zacząć jakieś takie porządne życie przed Bogiem. Ale zginęli dzisiaj, nie jutro. I dlatego właśnie o tym mówimy, że my musimy, jako wierzący ludzie, musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje. Jeżeli widzisz, jeżeli słyszysz, jeżeli oglądasz wiadomości, to nie po to tylko, żeby osądzić, jacy to wielcy grzesznicy. Jak była fala tsunami, wszyscy tak wnikliwie patrzyli. Ale pomyślcie sobie, tyle Japończyków zginęło. Jacy to musieli być grzesznicy, że Bóg taką kataklizm zesłał tam? Jacy to straszni grzesznicy musieli być. A Jezus Chrystus powiedział, nie patrzcie, że oni byli szczególnymi grzesznikami. Jezus Chrystus powiedział, ty jesteś takim samym grzesznikiem jak oni. Oni zginęli, ja jestem sędzią, to ja będę ich rozliczał, ale uważaj, żeby ciebie nie spotkało to, co ich spotkało. Abyś był w momencie odejścia twojego z tej ziemi odpowiednio przygotowany. I abyś trafił w odpowiednie miejsce. Abyś trafił do mojej wieczności, mówi Pan. Abyś trafił do tego miejsca, które przygotowałem swoim dzieciom. My mamy na to zwracać uwagę. Bóg jest Bogiem. A człowiek kim jest? Istotą grzeszną, stworzeniem Bożym. Po co jesteśmy stworzeni? Aby chwalić Jego, naszego Stwórcę, Jego majestat. Aby wywyższać Jego wielkie i święte imię, wykonując Jego wolę. Przecież właśnie Bóg, przychodząc do raju i spotykając się z Adamem i Ewą, cieszył się, że ci ludzie są stworzeni i są w tym raju. Wyznaczył ich do tego, aby rządzili, aby panowali nad ziemią, aby panowali nad wszystkimi zwierzętami, aby panowali nad wszystkim, co zostało stworzone i nad roślinami, nad ptakami, nad rybami, nad zwierzętami, nad wszystkim, co się porusza na ziemi i wszystko, co rośnie na ziemi. Oni mieli nad tym panować. I Bóg się cieszył, że ma tych swoich zaufanych ludzi, to swoje zaufane stworzenie, które będzie wykonywać Jego wolę. A człowiek odmówił wykonywania woli Bożej, a poszedł, aby wykonywać wolę szatana. Zmiana sposobu myślenia. Ze sposobu myślenia Bożego na sposób myślenia szatana. Bóg powiedział do człowieka, nie będziesz spożywał z tego drzewa. bo w dniu, w którym z tego drzewa spożyjesz, śmiercią umrzesz. Pomyślcie, żeby sięgnąć pod ten owoc, na to drzewo, człowiek musiał zmienić swoje myślenie. To nieprawda, że umrzesz, ale staniesz się jak Bóg. Będziesz znał dobro i zło. I człowiek musiał zmienić swój sposób myślenia z pozytywnego, właściwego na negatywny, zły, szatański. Sięgnę, sprawdzę. I kiedy sięgnął i sprawdził, śmiercią umarł. Zaczął żyć fizycznie, cieleśnie, grzesznie. Sposób myślenia. Widzimy opamiętanie, czy upamiętanie. To jest taki stan życia człowieka, w którym człowiek zaczyna myśleć po Bożemu. Zmienia sposób myślenia. Z szatańskiego sposobu myślenia, który jest zaszczepiony człowiekowi, bo on jest Bogiem świata tego. I on ma swój sposób myślenia, który należy do tego świata. I on zaszczepia ci, jak się rodzisz, to ci zaszczepia swój sposób myślenia. Zaczynasz wzrastać, zaczynasz myśleć i myśli ciebie dopadają konkretnie z tego świata. To jest tak, jak na tym świecie rodzisz się i na przykład już od samego dziecka mówisz po japońsku. Jaki to trzeba być mądry, żeby taki mały dzieciak już po japońsku mógł mówić. A dlaczego on mówi po japońsku? Bo się urodził wśród rodziców, którzy mówią po japońsku. I dla niego to weszło do głowy w naturalny sposób. Jak mieszkasz na szatańskim świecie, na którym jest szatańskie prawo, to jakie prawo znasz i jakiego przestrzegasz? Szatańskiego. To są szatańskie zasady. I upamiętanie polega na tym, że wyrywasz się, czy wyrywany jesteś z tego szatańskiego świata i przeniesiony do Królestwa Syna, do światłości. I wtedy twój sposób myślenia zaczyna być inny. Chyba, że nie. Chyba, że należysz nadal do systemu tego świata. Zmiana sposobu myślenia musi być tak mocna w naszym życiu, że będzie miała wpływ na całe pozostałe nasze życie. Na całe pozostałe nasze życie. Nasze pragnienia, nasze cele, nasze wartości, nasze czyny są przemienione z buntownika na człowieka lojalnego Bogu. Przemienione. Po prostu system wartości jest inny. Zupełnie inny system wartości. Bez tej zmiany, bez tego przekształcenia sposobu myślenia, czyli upamiętania, nie można się zmienić i stać się człowiekiem według wzorców życia Bożego. Nie można. Bez tego działania, nadprzyrodzonego działania w nas, nie staniesz się prawdziwym chrześcijaninem. To Bóg musi zadziałać. To musisz pozwolić, aby twój sposób myślenia, aby twój system wartości zmienił się diametralnie i to od teraz do końca twojego życia. Całkowicie musisz inaczej myśleć. W Marka 1,15 jest powiedziane, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czas się przybliżył. Królestwo Boże jest tuż, tuż. Słyszycie, już aniołowie chodzą? Już bliziutko. A w Dziejach Apostolskich 2,36 jest powiedziane, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się Niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich tylko Pan Bóg nasz powoła. Widzimy, na czym to polega, jak to działa? Tu musi być system wartości zupełnie inny, nieporównywalny z tym światem. Nie jakiś podobny. W tym świecie widzimy wiele udzielanego miłosierdzia, to my jako wierzący ludzie mamy przodować w tym, mamy być pierwsi w tym okazywaniu miłosierdzia. Czy mamy mieć miłosierdzie? Tak. Czy mamy okazywać je ludziom? Tak. Ale nie według systemu tego świata. Według systemu Bożego. A wszystko w systemie Bożym jest prowadzone przez Bożego Ducha Świętego. Więc jeśli cię Duch Święty tak prowadzi, to tak czyń. A jeżeli cię myśli prowadzą, to jest system tego świata. Możesz uczestniczyć w systemie tego świata. Idąc do pracy, idąc do szkoły, idziesz w systemie tego świata. Co masz okazywać? Masz być od tego systemu oddzielony. Odłączcie się, mówi Pan, a ja was przyjmę wtedy. Jak się odłączycie, to was przyjmę. Jak się nie odłączycie, nie przyjmę was. Odłączyć się. Po prostu się odłączyć od tego świata. To znaczy nie żyć według systemu tego świata. Bo ludzie tak robią, to i my będziemy ich naśladować. Kogo mamy naśladować? Jezusa Chrystusa. Robi tak Jezus Chrystus, to go naśladuj. Jezus Chrystus, wiecie co powiedział? Że jak widzę, że mój ojciec coś robi, to ja tak robię. Jak słyszę, że mój ojciec coś mówi, to ja to po nim powtarzam. Nic nie robię od siebie. Nie wypełniam mojej woli, nie żyję według swoich myśli, żyję według myśli mojego Ojca i wypełniam Jego wolę. I to jest to, w czym my mamy żyć. To jest ten system Boży. Upamiętanie, tak dobrą, na dobrą sprawę, nie jest naszą zasługą. Nikt nie może o własnych siłach się zmienić. Starasz się, wysilasz się, co z tego wychodzi? Porażka. Po prostu porażka. Musisz zrozumieć, czego Bóg od ciebie chce. Musisz przyjść do Niego. Musisz pozwolić, aby Duch Święty wykonał swoją pracę nad tobą. Pismo Święte mówi o tym, że jest praca Ducha Świętego, który przekonuje i pobudza nas. Słowo Boże mówi, nikt nie może przyjść do mnie, Jana 6,44, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, wskrzeszę, wzbudzę w dniu ostatecznym. Nikt nie może przyjść. Do upamiętania przychodzi człowiek, nad którym działa Duch Święty. Bez wsparcia Ducha Świętego może w nas tylko działać sumienie. Ale sumienie nie prowadzi nas do upamiętania. Myślicie, że sumienie prowadzi nas do upamiętania? To jest pomyłka. Nasze własne sumienie, które jest w nas, umieszczone w każdym człowieku, i chrześcijaninie, i niewierzącym, może nas tylko doprowadzić do podjęcia jakichś poszczególnych, niewielkich decyzji w życiu naszym. To jest potrzebna całkowita zmiana naszego życia. A to może dokonać tylko Duch Święty. I jeśli nie dopuszczamy działania Ducha Świętego w naszym życiu, nic z naszego upamiętania. W Dziejach 5,31 jest powiedziane, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. A w Dziejach 11,17 jest powiedziane, jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się, wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. A w Jana 16, 7 jest powiedziane: lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Widzimy? Duch Święty to nie jest sumienie nasze. Sumienie jest darem od Boga, ale to jest doraźne wpływanie na człowieka, żeby w danej sytuacji nie robił złych rzeczy. Żeby w danej sytuacji powstrzymać go od zrobienia czegoś złego. Ale sumienie nasze nie zmieni naszego życia. Tu potrzebna jest dogłębna, gruntowna analiza naszego życia i całkowita przemiana, wywrócenie wszystkiego do góry nogami, żeby nasz sposób myślenia był Bożym sposobem myślenia. On się oczywiście będzie bardzo kłócił ze sposobem myślenia tego świata. On się będzie stał w bardzo wielkiej sprzeczności z tym, co szatan podpowiada ludziom. Nie będzie żadnej zgody. Bo jaka jest zgoda między Chrystusem a Belialem, szatanem? Jaka jest zgoda? Czy Jezus Chrystus, jak się spotkał z szatanem, powiedział: no to graba, przywitajmy się. No. Na początek kuszenia się przywitajmy, pomódlmy się i na koniec kuszenia się pomodlimy. Czy był jakiś układ pomiędzy Jezusem Chrystusem a tym szatanem, który przyszedł, aby go kusić? Idź precz. Idź precz. Dlatego też Jezus Chrystus tak wystąpił przeciwko szatanowi, który przemawiał przez Piotra: Panie, miej litość nad sobą. Nie przyjdzie to na ciebie. No miej litość nad sobą. I to było zgodne z tym, co Jezus Chrystus do Boga Ojca swojego Ojca powiedział. Jeśli to jest możliwe, niech mnie minie ten kielich. Miej, Ojcze, litość nade mną, nie? To ten sam Duch podpowiada. A czy Jezus Chrystus temu Duchowi uległ? Raz bezpośrednio mu dał taką myśl: Ojcze, jeżeli to możliwe, niech mnie minie ten kielich. A drugi raz przez Piotra. Ale Jezus Chrystus powiedział: nie moja wola. Nie moja wola. Nie moje myśli, nie ziemskie myśli, nie myśli ziemskie o litości nad sobą, nie ziemskie myśli, bo będę cierpiał, to może lepiej, żeby mi nie bolało. Niektórzy chcieliby to tłumaczyć i słyszałem takie wyjaśnienia, że Jezusowi Chrystusowi było bardzo łatwo umierać na krzyżu i cierpieć te wszystkie uderzenia, bo on nic nie czuł, on to sobie wiecie, w duchu zablokował ból i on nic nie czuł w ogóle, także nie przejmujcie się, tam cierpienie to było prawie żadne. On to zablokował po prostu. Psychicznie to zablokował i jego nic nie bolało. Jak wam się podoba takie wyjaśnienie? Podoba się? Bo to jest diabelskie wyjaśnienie. To diabeł tak mówi. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że jak człowiek służy Bogu, to będzie cierpiał. Czytaliśmy w tym drugim fragmencie. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. To bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeżeli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? To bowiem wstydzi się mnie i moich słów. Tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Widzimy? Słowo Boże jasno mówi. Naśladujesz Pana. Dobrze robisz. Naśladujesz, ale nie chcesz dźwigać krzyża. Nie chcesz dźwigać cierpienia. Nie chcesz przechodzić przez cierpienie. A cierpienie jest wpisane w życie chrześcijanina. Nie zawsze po prostu, bo cię po prostu nożami gdzieś podźgają i będziesz ranny i będziesz cierpiał. Nie zawsze tak jest. Czasem tak. A czasem psychicznie cierpisz, czasem duchowo cierpisz. Różne są przeżycia. Ale my nie możemy od tego uciekać. My mamy być odważni w Panu, mamy iść do przodu, bo jeśli tylko myślimy, żeby nie dźwigać naszego krzyża, żeby tylko nie spotkało nas coś złego, to znaczy, że idziemy za Jezusem Chrystusem bez dźwigania krzyża. A Jezus Chrystus powiedział, kto idzie za mną i nie dźwiga krzyża, nie może być moim uczniem. Nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Uczeń to ten, który jest wykształcony, wyćwiczony w cierpieniu. Po prostu wyćwiczony w cierpieniu. Łukasza 17:33 mówi, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Ale którzy, Panie? No ja będę na przykład z kimś tam pracował. No, kto będzie zabrany, kto pozostawiony z nas? No może obydwoje będziemy zabrani, albo żadne z nas. A może jedno, a drugie nie. Ale które będzie zabrane, które nie? Od czego to zależy? To jest powiedziane akurat w tym momencie, kiedy jest powiedziane o dźwiganiu krzyża. Ten, co dźwiga krzyż, jest uczniem Jezusa, będzie zabrany. Kto chodzi za Jezusem Chrystusem, naśladuje Go, nie dźwiga krzyża, nie będzie zabrany. Zostanie pozostawiony. Czy ma szansę wejść jeszcze do nieba? O tak, tak. Tylko jeśli nie cierpiał przy dźwiganiu krzyża, to będzie cierpiał przy dniach ostatecznych, kiedy będzie wielki ucisk. Cierpienie musi być wpisane w życie człowieka zbawionego. Musi być wpisane. A więc wejdziesz do nieba jak najbardziej. No przez cierpienie oczywiście. Dlatego patrzmy na to, co wokół nas jest. Abyśmy mieli sposób myślenia inny. Inny sposób myślenia. Ja robię wszystko ze względu na Jezusa Chrystusa. Niezależnie jak jestem oceniany. I tak będę robił tak, jak mi Bóg każe. Skąd wiem, że to jest to, co Bóg każe? No mam Słowo Jego. Mam Ducha Świętego. A więc Słowo Jego poznaję przez Ducha Świętego, który we mnie mieszka. To jest ten sposób myślenia, wiecie? To jest ten sposób myślenia. Ja nie mądrością rozumiem Słowo Boże, bo takich, którzy mądrością rozumieli Słowo Boże, ja miałem na studiach bardzo dużo. Nauczycieli. Niektórzy z nich rozumem, niektórzy z nich wiarą. Jedni byli wierzący, drudzy byli niewierzący. Nauczyciele Słowa Bożego. Rozumem znający Słowo Boże. Dlatego musimy zwrócić uwagę na to, w jakim świecie żyjemy, w jakich okolicznościach, co robimy w naszym życiu, jak podchodzimy do tego wszystkiego, co słyszymy. Czy Słowo Boże ma wpływ na nasze życie? Jaki wpływ ma na nasze życie? Kochani, są dwa sposoby, na które reagujemy i jakie są rzeczywistością w naszym życiu. Wiecie, jakie to są sposoby? Że Słowo Boże głosimy, głosimy, głosimy i pierwszy sposób reakcji to jest jak grochem o ścianę, a drugi sposób reakcji, że pada na dobrą glebę i wyrasta. A jak się to poznaje? Tak jak rozmawialiśmy. Upamiętanie to jest zmiana sposobu myślenia, co widać przez zmianę sposobu postępowania. Zmianę sposobu postępowania. Mojżesz jest nazwany najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Najpokorniejszy człowiek na ziemi. Ten najpokorniejszy człowiek na ziemi bardzo wielu ludzi wrzucił do podziemi, prosto do ognia. Taki pokorny był, taki niedobry. Ile razy się ludzie przeciwko niemu buntowali? Aż Bóg musiał całą grupę ludzi wrzucić, otworzyć ziemię i wrzucić ich tam. Ze względu na pokornego Mojżesza. Czy tam jest napisane, że kiedy Bóg wrzucał tych ludzi do podziemi, to Mojżesz padł na kolana i błagał: Boże, tylko nie wrzucaj ich tam. Było coś takiego? Czytaliście to? Czytaliście, jest napisane w Słowie Bożym? Nie ma, tak? To znaczy, że tak nie zrobił. A czemu nie miał litości nad tymi, którzy byli wrzucani dni do podziemi? To pokorny człowiek? Kochani, zwróćmy uwagę na to, co robi Bóg. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Bóg. Poddajmy się Bożemu Duchowi Świętemu, bo dzieckiem Bożym jest ten, który da się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. Amen? Dokładnie tak jest. Musi się dać prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. Bez prowadzenia Bożego Ducha Świętego nie ma upamiętania. Nie ma upamiętania. Nie ma nowego życia. A więc Duch Święty musi przesiąkać nas. Musimy w tym Duchu Świętym być zanurzonym. Zanurzonym cały czas Duch Święty. Cały czas Duch Święty. Cały czas Jego sposób życia. Cały czas Jego świętość. Cały czas Jego sposób myślenia. Cały czas Jego sposób mówienia. Cały czas Jego sposób chodzenia, wykonywania wszystkich dzieł na tej ziemi. Inny system wartości. Jeśli chcesz żyć systemem wartości tego świata, to nic nie masz do Królestwa Bożego. Jesteś częścią składową Królestwa Ziemskiego. Takiego czy innego. Już nie mówię nawet diabelskiego królestwa, ale mówię ziemskiego, po prostu jakiegoś ziemskiego systemu. Dlatego nie przykładaj ziemskiej miary do duchowych rzeczy. Nie da się wiary zmierzyć ani centymetrem, ani wagą zważyć. Nie da się żadną jednostką ziemską zmierzyć wiary. Nie można z żadną miarą ziemską zmierzyć tego, co Bóg czyni w naszym życiu. Nawet w procentach nie da się to określić. Bo ile Bóg działa w naszym życiu? 50%, 60%? A kto to wie? Nikt nie wie, ile to jest 100%. Moglibyśmy powiedzieć o to, co Jezus Chrystus robił, to było 100%. Nie, to nie było 100%. To było dużo więcej niż 100%. Dlatego żyjmy systemem wartości Bożym, systemem wartości Ducha Świętego. A wtedy będziemy rozumieli duchowe rzeczy. Będziemy rozumieli duchowe zasady. Będziemy wiedzieli, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Dlatego, że to Bóg będzie wszystkim kierował. Dlatego powiem tak. Jeśli będziesz przykładał system wartości tego świata do tego, co się dzieje w Kościele Bożym, nie będzie ci pasować. Nie będzie ci pasować. W żaden sposób. Jest takie powiedzenie, że pasuje jak garbaty do ściany. Tak będzie pasować system wartości tego świata do Bożych duchowych wartości. Nie przystaje, nie daje się. W żaden sposób, zawsze gdzieś będzie wystawać. Chcesz być dzieckiem Bożym działającym na chwałę Pana, a jesteś szydłem, to jest takie powiedzenie, jak wrzucisz szydło do worka, to wyjdzie. Tym ostrzem zawsze wyjdzie. Twój sposób postępowania ziemski wyjdzie przez ten worek. Nawet gdyby chciał ciebie naprawdę umieścić w puchu, to i tak to, co ziemskie, wyjdzie z ciebie. Dlatego pamiętajmy, że my mamy na sposób Boży postępować. Według Bożych zasad żyć. I tu zmienić sposób myślenia. Całkowicie zmienić sposób myślenia. Przystosować go do Bożych zasad. Amen? Amen. Niech was Bóg prowadzi.